pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Symulacje wykonane z największą jak dotąd rozdzielczością wskazały, że Księżyc został szybko wyrzucony na orbitę Ziemi po kolizji planety z ciałem wielkości Marsa. Wyniki mogą wiele powiedzieć na przykład o wnętrzu Srebrnego Globu, o historii Ziemi, a także innych planet. Naukowcy z NASA, Durham University i innych uczelni przeprowadzili najdokładniejsze jak dotąd symulacje kolizji, w wyniku której najprawdopodobniej 4,5 miliarda lat temu powstał Księżyc. Według najpopularniejszej teorii Księżyc powstał, gdy Ziemia zderzyła się z ciałem o nazwie Theia, wielkości Marsa. Autorzy analizy wykonali setki symulacji zderzeń zachodzących pod różnymi kątami, z różnymi prędkościami planet czy ich masami. Większa moc obliczeniowa pokazała, zdaniem naukowców, że w poprzednich symulacjach brakowało istotnych szczegółów przebiegu tego gigantycznego zdarzenia. Według nowych informacji przedstawionych na łamach The Astrophysical Journal, po zderzeniu Księżyc niemal natychmiast uformował się jako satelita okrążający Ziemię. Większość wcześniejszych teorii zakładała tymczasem, że formował się on wolniej z powstałych w czasie uderzenia odłamków.
Specjaliści amerykańscy przeprowadzili pierwsze operacje usunięcia rozszczepu kręgosłupa płodu w łonie matki z użyciem komórek macierzystych. Oczekuje się, że takie zabiegi będą bardziej skuteczne. Rozszczep kręgosłupa u dziecka powstaje na bardzo wczesnym etapie życia płodowego. Jest to ubytek w ciągłości kręgosłupa, najczęściej w odcinku lędźwiowym lub krzyżowym, skutkujący na ogół nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz zwieraczy pęcherza moczowego lub odbytu. W Polsce wada ta zdarza się raz na 1000 urodzeń. Operacja w łonie matki przeprowadzana jest metodą klasyczną lub mało inwazyjną, tak zwaną fetoskopową. Technika operacji w znacznym stopniu zależy od tego, do jakiego zabiegu kwalifikuje się pacjentka i jej dziecko. Technika klasyczna, czyli tak zwana otwarta, polega na podobnym do cesarskiego cięcia otwarciu jamy macicy, częściowego wydobycia płodu poza nią i zoperowaniu jego kręgosłupa. Z kolei technika fetoskopowa ogranicza się jedynie do wykonania trzech otworów, przez które wprowadzany jest do jamy macicy pacjentki cienki endoskop oraz dwa narzędzia. Wymaga jednak dużej precyzji, gdyż igła, którą dokonywane jest szycie rozszczepu kręgosłupa, ma średnicę nieco większą niż włos. Oba rodzaje operacji wykonywane są w Polsce.
Naukowcy z Uniwersytetu w Göttingen stworzyli nowy typ biomateriału na bazie celulozy, który mógłby zastąpić plastik. Polimer nazywany cynamonianem celulozy, CCI, jest hydroplastyczny, co oznacza, że można go uformować w dowolny kształt po zanurzeniu w wodzie. Po wyschnięciu materiał utrzymuje nadaną formę. Organiczny plastik jest łatwy w produkcji i recyklingu. Mógłby zastąpić opakowania z tworzyw sztucznych wielu, choć nie wszystkich, produktów. Jego wadą jest to, że nie może służyć do przechowywania płynów, ponieważ straci kształt. Natomiast materiał dobrze radzi sobie nawet w wilgotnych warunkach. Badanie to może stanowić podstawę całej gamy przyjaznych środowisku bioplastików z surowca, który jest praktycznie niewyczerpalny.
Aż 500 000 lat mają narzędzia krzemienne odkryte ponad 50 lat temu w jaskini Tunel Wielki w Małopolsce. To jedne z najstarszych wytworów ludzkich na ziemiach polskich. Naukowcy długo sądzili, że najstarsze ślady po obecności człowieka w jaskini Tunel Wielki mają najwyżej 40 tysięcy lat. Okazało się, że te wstępne ustalenia były błędne. Zespół ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Wrocławskiego, archeolodzy, paleontolodzy, paleobotanicy i geolodzy, jeszcze raz przyjrzał się m.in. zabytkom i kościom pochodzącym z poszczególnych warstw ziemi w tej jaskini. W analizowanej warstwie znajdowało się 40 zabytków krzemiennych, przede wszystkim odpadków powstałych w czasie wytwarzania narzędzi, ale też kilka finalnych produktów, m.in. z grzebeł, czyli niewielkich noży krzemiennych. Narzędzia te wykonywał Homo heidelbergensis. Nie był on przodkiem człowieka współczesnego, ale innego naszego krewniaka, neandertalczyka. Ten pojawił się na arenie dziejów około 250 tysięcy lat temu. To narzędzia właśnie wykonane przez ten gatunek człowieka znaleziono w małopolskiej jaskini.
Thank you.
Gościem programu jest doktor habilitowana, inżynier Aneta Łuczkiewicz, prodziekan do spraw współpracy i promocji z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom.
No to pierwsze pytanie. Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, albo tak chcielibyśmy wszyscy, żeby tak było, które powinno być chronione, bronione jak niepodległość i traktowane właśnie jako coś bezcennego w skali naszego życia, cywilizacji, planety i w ogóle. Czy zgodzi się pani z takim stwierdzeniem?
Tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Sformułowanie, które pan przytoczył, zawarte jest w preambule do dyrektywy wodnej z 2000 roku. Dyrektywy wodnej, która określiła takie wspólnotowe podejście do ochrony zasobów wodnych.
Preambuły w czym? Do czego?
Dyrektywy wodnej.
Dyrektywa wodna, tak? Tak. To jest dokument unijny.
Dokument unijny z 2000 roku, która właśnie, tak jak wspomniałam, jakby nakreśliła ramowe, wspólnotowe podejście do ochrony zasobów wodnych w Unii Europejskiej. Ja bardzo często to stwierdzenie przytaczam studentom właśnie, ponieważ bardzo mi się podoba. Jest ono szczególnie ważne w Polsce, gdzie zasoby wody są ubogie.
No i Polska jest krajem o deficycie wody.
Tak.
Zarówno powierzchniowych, gruntowych i w ogóle.
Tak, ostatnio ukazał się taki raport Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, który się nazywa Polska na drodze do zrównoważonego rozwoju. I w raporcie tym zasoby wodne Polski, takie uśrednione zasoby, zostały określone na poziomie około 60 miliardów metrów sześciennych. I właściwie nic nam ta wartość nie mówi.
No właśnie, proszę tutaj rozwinąć.
Byśmy mogli odnieść to, nie wiem, do jakiegoś zbiornika wodnego, który możemy sobie wyobrazić. Ile to jest wody?
Ja na przykład wolałabym to odnieść do krajów najbardziej zasobnych.
Dobrze.
Wodę, bo to może nam powie, jakie są inne kraje, które są najbardziej zasobne wodę w Europie. I są to na przykład takie kraje jak Francja, Szwecja czy Niemcy, gdzie te zasoby sięgają, są praktycznie ponad trzykrotnie większe i są około 200 miliardów metrów sześciennych.
No dobrze, ale czy to wygląda tylko z uwarunkowań przyrodniczych, czy raczej z zabiegów inżynieryjnych, z hydrotechniki?
To wynika jakby z tych przyrodniczych uwarunkowań. Mhm. I właściwie można by było powiedzieć, że sama ta wartość, którą przytoczyłam przed chwilą, niewiele mówi. Dużo więcej powiedziałaby nam wartość w przeliczeniu na przykład na mieszkańca danego kraju, prawda?
Tak.
I w tym przypadku takim bardzo fajnym parametrem jest takie zasoby, odnawialne zasoby wody słodkiej. I te odnawialne zasoby wody słodkiej, które również zostały oszacowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2021 roku, wskazują, że najbardziej zasobnym krajem w Europie jest Chorwacja. I te zasoby, odnawialne zasoby wody słodkiej, przypadające na jednego mieszkańca, to jest około 28 tysięcy metrów sześciennych.
To wynika z czego? Że tam jest dużo rzek, dużo pada, dużo...
Tak.
To dokładnie, właśnie z tego
to
wynika,
właśnie z
tak?
takich hydrologicznych uwarunkowań wynika. Jeżeli byśmy pomyśleli sobie na przykład, jakie są inne kraje w tej czołówce, jest to właśnie Szwecja, o której mówiłam, że jest tym krajem bardzo zasobnym, te odnawialne zasoby wody słodkiej. W przypadku Francji i Niemiec są to wartości dużo mniejsze, około 3,2 tysiące metrów sześciennych, w przypadku Niemiec 2,1 tysiąca metrów sześciennych.
Czy ja dobrze kojarzę, że kraje górskie mają tutaj pewien handicap?
Tak,
mają
pewną przewagę.
Bo tutaj mówimy o niżu, czyli Polska i Niemcy, Francja to jest ten niż europejski.
Ale też mówimy o ilości mieszkańców, prawda? Na które, powiedzmy, na którą się te zasoby wodne dzielą. I tutaj na przykład Polska wypada bardzo słabo, ponieważ my tych zasobów wodnych, tych odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadających na jednego mieszkańca mamy 1,6 tysiąca metrów sześciennych, a ONZ oszacował, że jeżeli zasoby wodne są poniżej 1,7, to wtedy mamy taki zwany deficyt wodny.
Aha.
I tutaj Polska, Czechy, Malta i Cypr to właśnie należą do tych krajów Unii Europejskiej, gdzie ten deficyt wodny może występować.
Wspomniała pani na początku, że jest dyrektywa chroniąca jakby zasoby wodne. Ja bym chciał tutaj właśnie dopytać, bo pewnie dla przeciętnego mieszkańca tej wody wydaje się, że jest całkiem dużo. Nie zastanawiamy się tak naprawdę nad nią.
Bardzo rzadko woda wysycha w kranach.
Tak jest.
Mamy ją.
Mamy ją i niewiele pewnie się nad tym zastanawiamy. Ale właśnie proszę powiedzieć o tej prawnej stronie. Jakie są dyrektywy? Czy Unia właśnie Europejska, jak pani wspomniała, chroni zasoby wodne i też jak to wygląda w naszym kraju.
W przypadku Unii Europejskiej tym podstawowym aktem prawnym jest właśnie ramowa dyrektywa wodna z 2000 roku. Ona była wielokrotnie nowelizowana w związku ze zmieniającymi się warunkami politycznymi, społecznymi. W Polsce takim odpowiednikiem tej dyrektywy, w pewnym stopniu odpowiednikiem tej dyrektywy jest ustawa Prawo wodne. Ona została uchwalona przez Sejm w 2017 roku i jakby weszła w życie znosząc ustawy z 2001 roku.
Tak.
I oba te akty prawne właśnie w bardzo taki szczegółowy sposób określają długofalową ochronę zasobów wodnych, a także jakby przeciwdziałają zanieczyszczeniu tej wody i mówią, w jaki sposób postępować w przypadku katastrof środowiskowych, takich jak na przykład susza i powodzie.
Tak, ale dyrektywa czy ustawa to jest kartka papieru. I ona sama z siebie nie generuje ochrony jako takiej, już tej fizycznie przeprowadzanej. To co się za tym kryje już w terenie?
Co się za tym kryje w terenie? W terenie kryje się za tym jakby informacja, że jeżeli mamy pewne prawo, które wymaga od nas ochrony zasobów wodnych, czyli na przykład mamy informacje, jak bardzo musimy oczyszczać te nasze ścieki, jakie zanieczyszczenie możemy do odbiorników wprowadzać, no to prawo bardzo mocno reguluje naszą gospodarkę wodno-ściekową. Co więcej, bardzo warte wspomnienie jest również to, że właśnie ustawa Prawo wodne określiła również pewne obowiązki miast i gmin do tego, żeby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo wodne, czyli żeby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z wody dobrej jakości. I teraz mogę się zapytać panów, czy panowie lubią wodę, która jest w kranie, w gdańskich kranach.
Ja piję.
Ja piję, ale delikatnie jeszcze przefiltrowaną, ale rzeczywiście...
Ja też faktycznie mam taki, że tak powiem, przepływowy mechanizm, ale piję i powiem nawet szczerze, że to nawet się nieźle odbija na plus na budżecie domowym, ponieważ nie kupuję wody w zgrzewkach tej właśnie w plastikowych butelkach.
No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście tańszczanie są bardzo zadowoleni z jakości swojej wody. Zrobione są takie często analizy, na ile powiedzmy ta woda jest dobrej jakości, czy jest określona jako woda dobrej jakości. 90% gdańszczan uważa, że ma wodę w kranach bardzo dobrej jakości, a ponad 50% pije wodę z kranu, czyli właśnie nie kupuje wody butelkowej.
Ale to jest subiektywne zdanie, ale teraz czy może pani nam coś powiedzieć na temat badań tej wody?
No bo wiem, że w Gdańsku niektóre osiedla mają ujęcia wody głębinowej, czyli w ogóle to jest woda no, taka jak butelkowana w zasadzie, mineralna, tak?
Tak.
Może w cudzysłowie trochę, ale tak jest przecież.
70% wody, która zasila wodociągi gdańskie, to są wody podziemne. Mhm. Są to wody bardzo dobrej jakości, aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że czasami mają one pewne przekroczenia. Dotyczą one na przykład zawartości żelaza albo manganu.
I skąd się to bierze?
No właśnie z tego, że pochodzą z ujęć podziemnych, czyli wypłukiwane są te minerały ze skał. I właściwie żelazo i mangan nie powinno nam przeszkadzać, ale one przeszkadzają ze względów sanitarnych, ponieważ powodują taki bardzo nieelegancki, żółty nalot na naszych sanitariatach, który...
To jest żelazo i mangan.
Mangan powoduje czarne naloty, więc jest jeszcze gorzej, tak naprawdę.
A to pierwiastek ziem rzadkich mangan to się dodaje do stali. Może to pomysł jakiś.
Na przykład, tak,
do odzysku.
A ja chciałbym przejść do nieco innego postrzegania wody czy ujęcia. Chodzi mi o pojęcie wirtualnej wody, z którym się zupełnie niedawno spotkałem, ale przeczytałem, że obroty wirtualną wodą wynoszą już około 800 miliardów dolarów. O. Proszę wyjaśnić to pojęcie.
Można handlować czymś wirtualnym, fantastycznie. Bitcoiny są też wirtualne.
Poniekąd tak. Jeżeli miałabym powiedzieć, czym jest wirtualna woda, to najlepiej chyba wyobrazić sobie na podstawie filiżanki kawy. Jeżeli pijemy filiżankę kawy rano, to wydaje nam się, że wypijamy około 150-200 ml wody.
Tak.
Ale tak naprawdę wypijamy 140 litrów wody. I to jest to właśnie ten nadmiar, to jest użycie pośrednie.
A można właśnie jakoś to...
I z czego ono wynika?
Szklanka to od razu zamienia się w 140 w akwarium.
Na przykład, tak. Wynika ono z faktu, że owoc kakaowca musiał urosnąć, dojrzeć, wszystko być zebrany, jasne. Tak? I odpowiednio tak. przetworzony, żebyśmy mogli go następnie wypić jako filiżankę kawy. Czyli wirtualna woda określa tą ilość wody, która została zużyta do produkcji pewnych dóbr. Rozumiem. Zarówno rolniczych, jak i innych dóbr, które są dobrami naszego codziennego użytku.
I to jest aż 800 miliardów dolarów, tym się handluje, tak?
Tutaj, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja wirtualnej wody.
Właśnie.
Wprowadził ją w 1993 roku angielski naukowiec John Allan, który pracował na Bliskim Wschodzie i obserwował, jak ogromną ilość wody kraje Bliskiego Wschodu, czyli ubogie wody, używają do produkcji rolnej, a następnie te produkty rolne eksportują do innych krajów. Uh-huh. Czyli tak naprawdę pozbywają się niejako swoich zasobów wodnych. I można powiedzieć, już spotkałam się z takim pytaniem, no dobrze, ale woda jest przecież zasobem odnawialnym.
Tak, bo ona przecież to jest cykl hydrologiczny, ona wraca.
Tak jest. Natomiast jest zasobem odnawialnym, ale nie nieskończonym. I takim bardzo dobrym przykładem nadmiernego użytkowania wody jest na przykład jezioro Aralskie, które doskonale znamy.
Którego, jak byłem w szkole podstawowej i oglądałem atlasy, to jezioro Aralskie było bardzo dużym jeziorem, a teraz jezioro Aralskie jest w zasadzie szczątkowe. Tak,
To jest. I z czego to wynika? Wynikało to z faktu, że już w latach 30. ubiegłego wieku Związek Radziecki wyobraził sobie, że te dwie ogromne rzeki, które zasilają to morze, będą wykorzystywane do zasilania upraw bawełny. Mhm. I nadmierna, taka bardzo niefrasobliwa eksploatacja tych rzek spowodowała, że jezioro Aralskie zmniejszyło właściwie swoją objętość o 85%.
No tutaj to, co pani powiedziała o wirtualnej wodzie, mi się troszeczkę kojarzy z czymś, co też popularne hasło teraz, ślad węglowy, że to jest coś takiego, co ten dwutlenek węgla, czy to, co ciągnie się za tym finalnym produktem. Czy to jest dobra analogia, czy jest jeszcze coś bardziej bliskiego temu śladowi węglowemu? Czy jest ślad wodny na przykład?
Jest ślad wodny, bo wirtualna woda sama w sobie pokazuje nam, jak bardzo konsumpcyjny, jeżeli chodzi o wodę, prowadzimy styl życia. I tak naprawdę nasze zużycie dzienne wody w Polsce to jest około 96 litrów. Natomiast jeżeli byśmy...
Na osobę
na dzień. Mhm. Jeżeli byśmy do tego dodali...
Bardzo dużo.
Tak, dużo i mało, bo na przykład w Niemczech zużywa się tej wody więcej, 123 litry, a w Stanach Zjednoczonych aż 330 litrów. Także jest to... Tak, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie są bardzo niefrasobliwi, jeżeli chodzi o bezpośrednie zużycie wody. Natomiast w Polsce, jeżeli byśmy powiedzieli, jaka jest ta część wirtualnej wody, no to jest około 300 tysięcy do 4 tysięcy litrów. I skąd się bierze ta woda? No, tak jak już mówiliśmy, to jest nasze śniadanie, prawda? Drugie śniadanie, czy jemy sałatkę.
Prysznic, kąpiel, po prostu wszystkie te rzeczy składają się na nasz dzień.
Ale również czy kupujemy sobie danego dnia na przykład parę dżinsów za 8 tysięcy litrów wody, koszulkę bawełnianą za 2,5 tysiąca litrów wody, czy jemy hamburgera
za
2,3 tysiące litrów wody, a może sałatkę, która ma 120 litrów wody. Więc tutaj jakby naszą dietą i sposobem życia możemy bardzo dużo...
Para wodna też jest w powietrzu zawarta, przecież też pewnie ją jakoś tam oddychamy, też wciągamy do płuc.
Bardzo, bardzo interesujące, żeby sobie uzmysławiać takie procesy.
Także spodnie to nie tylko... ten materiał, z którego jest zrobiona bawełna, czy jakiś ten, czy że za tym jest po prostu woda, która spowodowała, że roślina wyrosła i dała swoje włókna, żeby można było zrobić materiał. No, tak, bardzo ciekawe.
Ja na pewno zapamiętam, że wypijając kawę rano, wypijam 140 litrów wody około.
Tak, jest to bardzo ciekawe, aczkolwiek sama wirtualna woda nie jest jeszcze śladem wodnym, ponieważ ślad wodny jest to troszeczkę inne pojęcie. Ono jakby definiuje nam, skąd ta woda pochodzi.
Wrócimy do tego po przerwie. W tej chwili zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę. Dziękujemy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy po przerwie. Naszym gościem jest doktor habilitowana inżynier Aneta Łuczkiewicz z Politechniki Gdańskiej.
Pani doktor, skończyliśmy na śladzie wodnym, ale nie do końca. Wróćmy do tego tematu, bo ma pani jeszcze chyba w zanadrzu jakieś ciekawostki w tym temacie.
Tak, ślad wodny to zużycie wody, które dotyczy zużycia i bezpośredniego, i tego wirtualnego. I mamy tutaj właściwie rozróżniamy trzy rodzaje śladu wodnego. Jest to ślad zielony, czyli woda, która jest wodą opadową i została zatrzymana przez roślinność i nie zaściwiła pokładu wody podziemnej albo powierzchniowej. Czyli ona znajduje się tak naprawdę w roślinach, w trawie, w owocach, w warzywach. Mamy też ślad niebieski. Jest to ślad, który jest ta woda, która płynie w rzekach. Jest to woda podziemna i właśnie ona jest wykorzystywana głównie przez człowieka do produkcji dóbr różnego rodzaju. Ale mamy też ślad szary i jest to tak naprawdę woda, która jest zanieczyszczeniem, dotyczy zanieczyszczenia wód. I możemy sobie ten ślad szary wyobrazić w ten sposób, jako objętość wody, która musiałaby posłużyć do rozcieńczenia naszych ścieków do tego stopnia, aby nie stanowiły one żadnego zagrożenia i spełniały wszystkie standardy.
Okay.
To jest ślad wodny szary. I muszę powiedzieć, że obecnie istnieje bardzo dużo różnych kalkulatorów, które możemy wykorzystać, żeby sobie policzyć nasz indywidualny ślad wodny. Ale są też kalkulatory, które pozwalają na przykład miastom policzyć miejski ślad wodny i to jest, wydaje mi się, bardzo fajne narzędzie, ponieważ w taki dosyć holistyczny sposób pokazuje, gdzie ta woda jest najbardziej zużywalna, a miasta tak naprawdę, już obecnie w miastach mieszka ponad 60% mieszkańców i prawdopodobnie ta ilość będzie wzrastać.
Mieszkańców planety? Polski?
Polski, ja mówię o Polsce.
O Polsce.
Przypuszczam, że w innych krajach, na przykład w Japonii jest to
może być znacznie więcej, tak, dokładnie.
Słyszałem, że obecnie przepustowość wszystkich oczyszczalni ścieków w naszym kraju jest równa ilości wytwarzanych ścieków. To wygląda jak wielki skok cywilizacyjny, no bo zmodernizowane oczyszczalnie są jednymi z najnowocześniejszych obiektów w tej chwili w Europie, jakie są tego typu. A dzięki inwestycjom stacji uzdatniania wody mamy w kranach dzięki nim coraz lepszy smak, o czym już mówiliśmy, o tej jakości wody w naszym mieście chociażby. I co może pani powiedzieć o jakości oczyszczania ścieków w Polsce w kontekście właśnie tych ostatnich lat?
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, musiała jakby dogonić standardy europejskie, jeżeli chodzi o jakość środowiska. I to wiązało się nie tylko z faktem, iż musieliśmy zbudować wodociągi w miastach i na wsiach, skanalizować miasta i wsi, ale również wybudować czy zmodernizować oczyszczalnie ścieków. I Polska uzyskała też pewien dostęp do środków, dzięki którym mogła sfinansować te inwestycje. I w związku z tym rzeczywiście nasze oczyszczalnie ścieków są, zwłaszcza miejskie oczyszczalnie ścieków, są jednym z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni, ponieważ właśnie skorzystaliśmy z tych technologii, które już były rozwinięte na Zachodzie. A o tym, jak bardzo zapóźnieni byliśmy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i w tym aspekcie, no to świadczy chociażby nasza stolica Warszawa, prawda, gdzie do 2012 roku ścieki z wielu dzielnic lwoobrzeżnej Warszawy po prostu spływały nieoczyszczone do Wisły. O czym doskonale wiemy.
Jaki rodzaj ścieków jest najgorszy? To są ścieki komunalne, przemysłowe, czy ścieki związane, nie wiem, z działalnością rolniczą? Które są najbardziej paskudne do neutralizacji?
No, każdy z tych ścieków mają pewną paskudną twarz, prawda? Jeżeli chodzi o nasze ścieki komunalne, to tutaj mamy sporą zawartość biogenów, tak samo jest w ściekach rolniczych. Ścieki przemysłowe mają bardzo dużo mikrozanieczyszczeń różnego rodzaju. To zależy oczywiście od tego, o jakim przemyśle mówimy. I właśnie o ile obecnie, jeżeli chodzi o oczyszczanie komunalne, świetnie sobie radzimy właśnie ze związkami biogennymi, związkami organicznymi, czyli tymi, które odpowiadają za eutrofizację wód.
Tak. Eutrofizacja to jest to zjawisko zarastania, namnażania się roślin i tak dalej.
Tak? Klonów, planktonu. Tak jest, dokładnie. Obecnie coraz większym jakby zagrożeniem, z którego zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, stanowią mikrozanieczyszczenia. Ponieważ my tak naprawdę w codziennym naszym użytku mamy około 30 tysięcy różnych związków chemicznych. Są to związki zawarte na przykład w środkach ochrony, środka, które używamy do codziennej toalety, detergenty, różnego rodzaju biocydy i te wszystkie mikrozanieczyszczenia trafiają razem ze ściekami na oczyszczanie ścieków i oczyszczanie nie do końca radzą sobie z takimi mikrozanieczyszczeniami, a to, że one są mikrozanieczyszczeniami, to świadczy, dlaczego są mikro, ponieważ w ilościach mikroskopijnych, mikrogramach na litr potrafią stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych. I to jest jakby to główne niebezpieczeństwo. I
jeszcze jest niebezpieczeństwo chyba, leki, tak? Pojawiają się w tym, tym wszystkim.
Antybiotyki, jakieś tam właśnie zrzuty, które zawierają substancje medyczne, tak?
Tak, no my konsumujemy bardzo dużo różnych farmaceutyków. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, więc te leki są jakby spożywane przez nas. Co więcej, farmaceutyki to są takie bardzo specyficzne substancje chemiczne, które bardzo często nie są metabolizowane w naszym organizmie, tylko właśnie w niezmienionej formie są wydzielane do środowiska. I na przykład antybiotyki mogą powodować właśnie utratę bioróżnorodności, jeżeli chodzi o zasoby wodne. Także jest to bardzo duży problem. I muszę powiedzieć, że w przypadku mikrozanieczyszczeń Unia Europejska ma takie dwie strategie.
Tak.
Pierwsza strategia to jest strategia prewencji, czyli stara się...
Nie dopuścić do skażenia.
Tak, nie dopuścić. Czyli stara się namówić konsumentów, aby ograniczyli stosowanie detergentów, na przykład albo stosowali coś takiego, co się nazywa zieloną chemią. Mhm. To jest taka jakby aktywność u źródła, prawda? Mhm. Starajmy się ograniczyć mikrozanieczyszczenia u źródła. Natomiast w przypadku farmaceutyków, no ta strategia nie do końca może zostać spełniona, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie znaleźć substytutów dla leków, które stosujemy.
W pewnym momencie ziołolecznictwo kończy, że tak powiem, swój potencjał. Muszą wejść po prostu leki mocniejsze, tak? Tak to rozumiem.
Tak. I w związku z tym tutaj podejście prewencyjne nie spełnia swoich warunków. Musimy mieć to podejście, które nazywamy podejściem końca rury, czyli oczyszczania na oczyszczanie ścieków. I Szwajcaria jest pierwszym krajem, który już w 2016 roku podjął decyzję, że będzie oczyszczać ścieki dodatkowo, aby usuwać mikrozanieczyszczenia.
Mhm. Czyli już te oczyszczone, tak?
Tak.
Rzekomo?
Jeszcze?
Poddaje się jeszcze kolejnemu, czwartemu, tak zwanemu czwartemu stopniowi oczyszczania ścieków. Jest to stosunkowo drogie, ponieważ jest to kolejny etap oczyszczania ścieków. Natomiast społeczeństwo szwajcarskie zdecydowało się na ten podniesienie kosztów.
Ale no też rozumiem, że muszą istnieć technologie do tego odpowiednie.
Tak, tak. I muszę powiedzieć, że Szwajcarzy bardzo długo przygotowywali się do tego, bardzo długo testowali różne technologie, które właśnie mogłyby umożliwić usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków. Mają takie założenie, że do 2040 roku chcieliby, aby 100 z 700 oczyszczalni ścieków były wyposażone właśnie w te czwarty stopień oczyszczania ścieków. Dotyczy to przede wszystkim tych głównych, największych oczyszczalni.
W tak małym kraju jest 700 oczyszczalni ścieków.
Tak, no w Polsce jest ich ogromna ilość.
Też nie jesteśmy jakoś specjalnie w tyle.
Nie. No na przykład jeżeli chodzi o aglomerację trójmiejską, to są tutaj dwie duże oczyszczalnie ścieków. Tak. Oczyszczalnia Wschód i Dębogórze. To jest odbiornikiem ścieków.
No właśnie.
No właśnie.
Ścieki zrzucane są do Zatoki Gdańskiej. Mhm. Nie wiem, czy panowie pamiętają, że jakiś czas temu nikt się nie kąpał w Zatoce.
No tak, no, mieliśmy problemy zarówno tutaj z tą przepompownią ścieków w Gdańsku, jak i mieliśmy problemy z tym, co się wydarzyło w Warszawie.
Tak.
I było widać to doskonale na zdjęciach satelitarnych, satelit Sentinel, kiedy ten wlew tych zanieczyszczeń było widać pięknie ujścia przekopu Wisły na przykład, tak, do Zatoki Gdańskiej.
Ale ja mówię jeszcze o bardziej odległych czasach. Mówię o czasach przed 2001 roku, kiedy to oczyszczalnia ścieków w tym Gdańsku zdecydowała się na to, żeby ścieki nie były odprowadzane przekowym ujściem, tylko żeby były tłoczone w głąb Zatoki Gdańskiej.
Aha.
Około 2,4 km w głąb Zatoki Gdańskiej. Podobnie później postąpiła oczyszczalnia Dębogórze. Te kolektory podwodne zakończone są dyfuzorami, co gwarantuje nam bardzo dobre mieszanie tych ścieków. W związku z tym jakby ten wpływ na strefę przybrzeżną jest obecnie bardzo ograniczony i spełniamy, i możemy się kąpać w Zatoce, prawda, jeżeli chodzi o parametry mikrobiologiczne, zazwyczaj są one spełnione. Mamy problem z sinicami nadal.
No tak. Ale te sinice to się pojawiają po prostu co roku. Jest, od kiedy żyję, od kiedy pamiętam, to zawsze te sinice straszyły.
Częściej lub rzadziej, ale zawsze
te sinice się pojawiały. Ja chciałem się spytać, bo też trochę się cofnąć znowu do mojej szkoły podstawowej, czy nawet szkoły średniej, kiedy oglądałem mapy jakości wód powierzchniowych w Polsce, to no ja pamiętam z tego, że zawsze mówiło w tym temacie, mówiono, że jest źle. Czy polepszyło się trochę?
Na pewno polepszyło się.
Raki się pojawiły w rzekach.
Tak, polepszyło się w aspekcie wielu parametrów, aczkolwiek nadal wiele odcinków rzek nie spełnia tej dobrej jakości. Nadal mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym aspekcie.
Tak.
Natomiast wydaje mi się, że nasza świadomość, jeżeli chodzi o ochronę zasobów wodnych, rośnie i że coraz bardziej jesteśmy takim społeczeństwem uważnym, jeżeli chodzi o wodę, że coraz więcej osób rezygnuje z tak zwanych szamp, które są, nie mają dna, prawda?
Nie mają dna, tak, to prawda.
Że coraz więcej osób jednak uważa, że ta ochrona zasobów wodnych jest również jakby w gestii każdego mieszkańca i że każdy z nas może coś tutaj w tym aspekcie zrobić.
A żeby ten bilans poprawić, no bo ja rozumiem, że no, przyroda nam nie dała tej wody dużo. ale od tego mamy trochę też zabiegów hydrotechnicznych i na przykład hasło retencja, które w Polsce w dalszym ciągu kuleje, tak, że staramy się budować zbiorniki retencyjne. Tu w Gdańsku raczej one mają przeznaczenie, żeby po prostu maksymalnie nas chronić przed powtarzającymi się powodziami, zwłaszcza tymi błyskawicznymi, ale w skali kraju no ta retencja mogłaby chyba trochę podreperować bilans.
Na pewno tak, ale takim innym jeszcze aspektem, który warto wziąć pod uwagę, to jest na przykład fakt, żeby ograniczyć zużycie wody na przykład w przemyśle. Coraz częściej się mówi o tej gospodarce cyrkularnej, prawda? Żebyśmy zawracali tą wodę, żeby przemysł potrafił użytkować tą wodę wielokrotnie. I to też jest związane z wodochłonnością tego przemysłu, że ten ślad wodny przemysłu pozwala nam ocenić, czy ten przemysł jest właśnie przemysłem wodochłonnym, czy też przemysłem, który właśnie o te zasoby wodne dba w odpowiedni sposób.
To ja mam jeszcze pytanie do pani o koncepcję One Health. Gdyby pani mogła wyjaśnić, na czym polega ta koncepcja?
Koncepcję One Health prowadziło WHO. Dotyczy ona właśnie farmaceutyków, czyli troszeczkę wracamy do tego zagadnienia, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
Tak.
Ponieważ, nie wiem, panowie na pewno wiedzą, że w środowisku, gdzie nadużywa się farmaceutyków, w szczególności antybiotyków, prowadzi to do selekcji szczepów lekoopornych.
Tak.
Jest to bardzo duże zagrożenie, jeżeli chodzi o szpitale i tak naprawdę coraz częściej się mówi, że jeżeli nic nie zrobimy w tym aspekcie, to ta nowoczesna medycyna, którą znamy, nie będzie mogła mieć miejsca, ponieważ antybiotyki nie są tylko wykorzystywane do leczenia chorób zakaźnych, ale są również wykorzystywane w takich procedurach okołooperacyjnych, czyli prawda, wszystkie operacje właściwie są prowadzone w osłonie antybiotykowej. Więc jeżeli te antybiotyki nie będą działać, to właściwie ta nowoczesna medycyna nie ma racji bytu. I coraz częściej się zaczęto zastanawiać, że jeżeli te antybiotyki potrafią prowadzić do selekcji szczepów opornych w szpitalach, to być może to, że zrzucamy te antybiotyki do środowiska, być może one też mogą prowadzić taką selekcję w środowisku naturalnym. I zaczęto postrzegać, wtedy prowadzono właśnie tą koncepcję One Health, żeby ludzi, zwierzęta i środowisko w kontekście właśnie farmaceutyków traktować jako jedno, żeby właśnie zagwarantować to bezpieczeństwo również w aspekcie na przykład przenoszenia chorób pomiędzy powiedzmy człowiekiem, a zwierzęciem, co miało miejsce nie tak dawno, bo mieliśmy pandemię wirusa SARS-CoV-2, prawda?
Dokładnie, ale czy to jest koncepcja, czy to jest już na poziomie porozumień międzynarodowych, żeby to stosować?
To jest bardziej takie porozumienie międzynarodowe, ale również porozumienie międzyresortowe, bo dotyczy to zarówno lekarzy, klinicystów, weterynarzy, które również stosują antybiotyki czasami w nadmiarze, leczymy nasze zwierzęta. Prawda? Również te hodowlane, czyli tam też jest zużywana ogromna ilość antybiotyków. Antybiotyki zużywane są w rolnictwie bardzo często, prawda? Też do ochrony roślin. Czyli tak naprawdę ten pojęcie One Health to jest takie pojęcie, żeby oszczędzać te antybiotyki, w odpowiedni sposób nimi gospodarować, jeżeli można tak powiedzieć, żeby właśnie ochronić ich aktywność. Również można powiedzieć dla przyszłych pokoleń.
Coś pozytywnego na koniec naszej rozmowy.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do naszego gościa.
Tak.
Bo jest pani prodziekanem do spraw współpracy i promocji Wydziału Inżynierii Lądowej. I chciałbym panią zapytać, z kim współpracuje, bądź chciałby współpracować pani wydział?
No, nasz wydział jest bardzo nastawiony na współpracę z przemysłem. Jesteśmy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Tak.
I tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby nasi studenci mieli tą możliwość już od najwcześniejszych lat właśnie prowadzić prace inżynierskie, magisterskie, projekty, które będą miały tak zwany sens, czyli będą mogli rozwiązywać problemy, które rzeczywiście się gdzieś tam w przemyśle pojawiają. Bo jeżeli studenci będą robić taki projekt, to będą robić je go na pewno z większym zainteresowaniem i z takim większym przekonaniem, że robią coś sensownego. Także bardzo liczymy na współpracę z przemysłem.
Rozumiem.
A maturzyści, którzy nas słuchają,
zapraszamy.
Mogą sobie właśnie wyobrazić, że idą na takie studia, a potem są inżynierami lądowymi, inżynierami środowiska.
No i robią tak ciekawe rzeczy, o jakich tutaj rozmawialiśmy. A przede wszystkim dbają o nasze zasoby wodne. To jest niewątpliwie bardzo potrzebne. Dziękujemy pani za rozmowę.
Dziękujemy pani bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Sławomir Niechczyński.
A ja Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.